Czy macie takie miejsce, które od dziecka bardzo chcieliście odwiedzić, chcielibyście zobaczyć? Moja Ania od dziecka chciała zobaczyć Wielki Kanion. To było takie wielkie marzenie, więc kiedy mieliśmy taką okazję, żeby 3 lata temu podróżować nieco po Stanach, to był taki główny punkt, że wiedzieliśmy, że pojedziemy na krawędź kanionu zobaczyć to. Czy ktoś z was miał okazję tam być? To musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to widok, który dosłownie, literalnie zapiera dech w piersiach. Jest to niezwykłe zobaczyć ogrom tego miejsca. Do tego stopnia, że gdy nieco poniosła mnie ułańska fantazja zmieszana z głupotą i postanowiłem zakręcić się na krawędzi kanionu, nagrywając to, to kamera uchwyciła, jak Ania przysiadła i źle się poczuła ze strachu. Mam nagranie, które udowadnia, że kocha mnie i że bardzo się o mnie martwiła. Nawet ktoś, kto deklaruje, że nie ma lęku wysokości w obliczu tego ogromu Bożego stworzenia, jakim jest Wielki Kanion, musi zadrżeć, bo to się nie mieści w głowie, jak potężne jest to, co zostało tam stworzone. I ciężko było mi uwierzyć, kiedy tam byliśmy, kiedy wyczytaliśmy, że organizowane są wycieczki piesze w dół kanionu, że można tam zejść i można wejść. Jakoś mi się to w głowie nie mieściło. Natomiast gdyby ktoś mi powiedział, że można przejść nad kanionem na linie, to bym powtórzył za moim imiennikiem biblijnym Tomaszem: nie uwierzę, jeżeli nie ujrzę. Cóż, w ubiegłym tygodniu zobaczyłem niebudzący wątpliwości film, że 2 lata przed naszą wizytą, niedaleko od miejsca, gdzie my byliśmy na krawędzi kanionu, pewien człowiek, 34-letni wówczas Nick Valenda, przeszedł nad kanionem na linie. Rozciągnięto stalową linę grubości 5 centymetrów i on dokonał tego, czego nigdy w historii wcześniej i z tego, co wiem, później żaden człowiek ani zwierzę nie dokonało. Przeszedł nad kanionem na wysokości blisko 430 metrów. Sprawdzałem, nie wiem, czy dobrze to sprawdziłem, ale najbliższy wysoki budynek nam, Kościół Mariacki, Bazylika, z tego, co ja sprawdziłem, ma 77 metrów wysokości, czyli 5,5 raza jeszcze wyżej, na takiej wysokości nad skałami, ten śmiałek przeszedł na linię. I to, co zrobił ten człowiek, jak to się mówi, jest niewiarygodne. I jak wspomniałem, nie uwierzyłbym, gdybym nie zobaczył tego na własne oczy, a wy cóż musicie mi uwierzyć na słowo, że tak było. Przenieśmy się do Ewangelii, bo lekcję, którą wierzę, że przygotowałem z inspiracji Ducha Świętego dla nas dzisiaj, ona dotyczy pewnego wydarzenia z czasu służby Jezusa, przy którym chodzenie po linie nad kanionem, jak to się mówi, to mały pikuś. Jak się zapewne domyślacie, rozważany fragment, o którym chcę, żebyśmy dzisiaj mówili, który też dotyczy chodzenia, dotyczy konkretnie chodzenia Jezusa po wodzie. On jest zapisany przez 3 ewangelistów. Znajdziemy ten opis w 6 rozdziale Ewangelii Marka, w 6 rozdziale Ewangelii Jana i w 14 rozdziale Ewangelii Mateusza. I proszę, żebyśmy otworzyli nasze Biblię właśnie na Ewangelii Mateusza, 14 rozdział, i będziemy czytać Słowo Boże od 22 wersetu. Tak opisuje te wydarzenia ewangelista Mateusz. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich. Szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił. To ja jestem. Nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, naprawdę wyznali: Jesteś Synem Boga. Mamy oto relację apostoła Mateusza. Apostoła, czyli tego, który był w tej łodzi. Mamy relację o tym, jak Jezus w nocy podczas burzy przybył im z ratunkiem, idąc po falach Jeziora Galilejskiego. Czy wierzycie, że Nick Walenda przeszedł po linie nad kanionem? Przecież tego nie widzieliście. Rozumiem, że ufacie temu, że ja chwilę temu powiedziałem, że w ubiegłym tygodniu widziałem film, który nie pozostawia wątpliwości, że to się wydarzyło. Dajecie zatem wiarę mojej relacji. Czy my wierzymy relacji Ewangelii na temat wydarzeń, które miały miejsce tamtej nocy? Czy ufamy, że to faktycznie, realnie, rzeczywiście się wykonało, jak napisał nie jeden, ale trzech ewangelistów? To jest bardzo istotne pytanie, które musimy sobie zadać, na które musimy odpowiedzieć sobie, zanim zaczniemy rozważać ten fragment, zanim będziemy szukać w nim lekcji dla siebie. Jeśli nie jesteś w 100% przekonany, że to nie jest jakaś metafora, jeżeli myślisz, że ta historia bardziej pasuje dla dzieci, które poszły na szkółkę, żeby tam im ciocia albo wujek opowiedzieli i to jest fajny temat, żeby zrobić kolorowankę jakąś na ten temat. Jeżeli myślisz, że bardziej to tam pasuje niż w tym miejscu, to nie ma sensu, byś dalej słuchał tego kazania. Nie obrażę się, może troszkę się zmieszam, jakbyś teraz wstał i wyszedł. Ale jeżeli nie wierzysz, że to faktycznie miało miejsce, tak jak jest to opisane, to kazanie Słowa Bożego nic nie zmieni na trwałe w twoim życiu. Nie przyniesie żadnego efektu. Możesz zostać, licząc na to, że wzbogaci cię jakoś intelektualnie. Może się dowiesz czegoś ciekawego. Jeżeli masz takie nastawienie, to co najciekawsze już powiedziałem. W 2013 roku facet przeszedł nad kanionem po linie. Słowo Boże mówi: bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset. Czy wierzysz? Ludzie nie wierzą, że Jezus szedł po wodzie, bo to niemożliwe fizycznie. I dlatego niesamowite jest to, jak niektórzy gimnastykują się intelektualnie, żeby wyjaśnić ten trudny fragment słowa, który wcale nie jest trudny, jeżeli z wiarą przyjmiemy, że Jezus szedł po falach. Może już się spotkaliście, jeżeli nie, to prawdopodobnie spotkacie się z różnymi tłumaczeniami, czasem całkiem idiotycznymi. Jak chociażby to, że tej nocy zrobiło się wyjątkowo zimno i lód skuł Jezioro Galilejskie i Jezus poszedł po lodzie. Pół biedy, jeżeli to są ludzie, którzy nie są chrześcijanami, nie mienią się chrześcijanami i chcą ośmieszyć naszą wiarę, nasze zaufanie Panu Bogu. Problemem jest to, że nawet niektórzy komentatorzy Pisma Świętego silą się i gimnastykują, rozważając formy gramatyczne i mówiąc, że być może ta forma użyta w ten sposób oznaczała, że uczniom wydawało się, że Pan Jezus szedł, bo to samo słowo gdzieś oddane można tłumaczyć w ten sposób, że On pewnie szedł po brzegu, ale im jakby wydawało się, że był blisko, ponieważ oni byli bliżej brzegu niż im się wydawało, ale to w ogóle nie tłumaczy, jak Jezus znalazł się w łodzi, ani tego, że Piotr wyszedł do Niego. Więc po co się tak gimnastykować? Różne są te teorie, że Jezus szedł po osadzie, który Jordan naniósł, kiedy wpływał tam. Więc po mieliźnie oni tam żeglowali. A na jednym blogu spirytystycznym znalazłem takie wyjaśnienie. Zjawisko to znajduje swoje naturalne wyjaśnienie. Wiele przykładów dowodzi, że nie jest to niemożliwe ani cudowne. Zjawisko chodzenia po wodzie może zachodzić na dwa sposoby. Jezus namacalnie może pojawiać się na wodzie, podczas gdy Jego ciało materialne jest w innym miejscu. Ta hipoteza jest najbardziej prawdopodobna. Z drugiej strony można wytłumaczyć to, że podczas gdy jego ciało było utrzymywane na wodzie, jego waga została zneutralizowana przez te same fluidy, które na seansach w górę podnoszą stoły. Nic z tych rzeczy. Ufam relacji naocznych świadków, że Jezus tej nocy fizycznie w ciele chodził po wodzie, chodził po wzburzonych falach, nie po lodzie. Wiemy, że on się modlił na górze, dostrzegł, że uczniowie zmagają się z burzą i przyszedł im z ratunkiem w niezwykły sposób, dając świadectwo temu, że jest Bogiem. Uczynił to, gdy oni zmęczeni i przerażeni krzyknęli, uspokoił ich i przedstawił się imieniem Ja Jestem, tym imieniem, którym przedstawił się Bóg w Księdze Wyjścia, 3:14. Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem i dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. Ale nie tylko to, że Jezus przedstawia się słowami. Jezus przedstawia się jako Bóg swoimi czynami, tym co zrobił. I to jest niezwykłe. To Bóg mi teraz pokazał, kiedy rozważałem ten fragment i się zachwyciłem. Bo wierzę, że uczniowie, którzy zmęczeni i strwożeni walczyli z falami kolejną godzinę w tej łodzi, oni prawdopodobnie znali święty tekst Księgi Hioba, spisany 600 lat wcześniej. Tam w 9 rozdziale mamy zapisaną odpowiedź Hioba na słowa Bildada z Szułach. Hiob porównuje tam człowieka i Boga, pokazując, że są sobie zupełnie nierówni. I opisując Boga w 8 wersecie znajdujemy słowa. On rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. To jest to, co uczynił Jezus. Jezus na oczach uczniów czyni to, co wypowiedział Hiob o Bogu wieki wcześniej. Ergo, Jezus jest Bogiem. Dlaczego tak bardzo istotne jest to, byśmy uwierzyli w tę historię literalnie, dosłownie, tak jak jest zapisana? Dlaczego nie możemy przyjąć któregoś z bardziej racjonalnych wyjaśnień? Jest to niezwykle niebezpieczne i rujnujące chrześcijaństwo, czyniąc je płytkim, smutnym i zupełnie pozbawionym mocy Bożej, kiedy zaczynamy racjonalizować to, co znajdujemy w Piśmie Świętym. Jeżeli przyjmiemy sobie w tym miejscu bardziej racjonalny wariant, żeby zadowolić nasze rozumowe postrzeganie rzeczywistości, to dlaczego nie robić tego częściej? Jeśli nie wierzymy, że fakty na temat tej nocy są takie, jak przedstawili to ewangeliści, jeśli uznamy, że zastosowali tutaj pewien obraz, przenośnię, to znaczy, że świadomie wprowadzają nas w błąd poprzez kłamstwo. Dlaczego wtedy mamy wierzyć innym tekstom Pisma Świętego? I jak mamy rozpoznać wówczas, co jest rzeczywiście prawdą, a co jest metaforą w Piśmie Świętym? Co jest wiążące, a co jest tylko dla nas sugestią? Z tego miejsca już blisko, by zanegować istnienie piekła, żeby przestać oczekiwać na rychłe, wtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ten świat. Wtedy znacznie łatwiej będzie nam przyjąć tezę, że dary Ducha Świętego wygasły w czasach apostolskich, zamiast paść na kolana i ze łzami zabiegać o to, żeby Duch Święty objawiał się w mocy wśród nas. Wróćmy do naszego tekstu. Jezus w niezwykły sposób objawia się tutaj jako Bóg, idąc po falach i przedstawiając się jako Ja Jestem. Patrząc na szerszy kontekst tych wydarzeń, można by powiedzieć, że to były dwa szalone dni, to co się działo w tym czasie. Patrząc na początek 14 rozdziału, mamy smutną historię o tym, jak Herod ścina Jana Chrzciciela. W 12 wersecie mamy informację, że doniesiono o tym Jezusowi, a w 13 wersecie czytamy, że Jezus, kiedy o tym się dowiedział, wsiadł do łodzi, samotnie odpłynął, chciał się udać w ustronne miejsce. Wiemy jednak, że ludzie dowiedzieli się, gdzie zmierza Jezus i zanim on dotarł, tłumy się zebrały i czytamy, że Jezus się użalił. I tu jest ta historia dobrze nam znana o tym, jak Jezus czyni cud nakarmienia 5000 mężów, nie licząc kobiet i dzieci. Rozmnożenie chleba i ryb. Chociaż i to niektórzy naturalistycznie próbują tłumaczyć jako cud hojności, że kiedy ludzie zobaczyli, że ten chłopiec oddaje ryby i chleb, to wtedy to jedzenie, co mieli ukryte, to wyjęli, bo jeżeli ten chłopiec dał, i się okazuje, że wcale nie musieli być głodni, bo przecież mieli jedzenie ze sobą, tylko jakoś nie chcieli się nim dzielić. Nie tak wierzymy w tę historię. Wierzymy, że Jezus najpierw rozmnożył chleb, pokarm, dając świadectwo, że jest Bogiem, że nie jest to dla Niego żadną barierą. Potem mamy tą historię, którą przeczytaliśmy, że Jezus, kiedy został sam, modlił się, zobaczył, że uczniowie zmagają się z falami, przychodzi po morzu, dając świadectwo, że ma władzę nad prawami natury, nad wszystkim. A kiedy dotarł do łodzi, w Ewangelii Jana ten opis mówi, że natychmiast dotarli do Genezaret i tam mamy opis tego, jak Jezus uzdrawiał potrzebujących. Wszyscy, którzy dotknęli Jego szaty, doświadczyli uzdrowienia. Czyli w niezwykły sposób Bóg objawia też moc ponad chorobą, ponad słabością ludzką. Przyglądając się naszemu tekstowi, może nas dziwić w 22 wersecie, kiedy czytamy, że Jezus wymógł na uczniach, żeby odpłynęli, żeby Go zostawili. Więcej światła nam daje tutaj opis z Ewangelii Jana, bo tam w 6 rozdziale, w 15 wersecie czytamy, dlaczego to się wydarzyło. Jezus poznał, że zamierzają podejść i porwać Go po to, by Go obwołać królem. Znów samotnie oddalił się na górę. Lud był wzburzony morderstwem Jana Chrzciciela, a w Jezusie postrzegali Mesjasza. Nieraz z tego miejsca mówiliśmy, że lud oczekiwał kogoś, kto da im takie naturalne wyzwolenie spod władzy Rzymu. Jezus, przeczuwając to, wiedząc o tym, zapobiegł temu. I dlatego uczniów swoich wysłał w drogę, a sam, kiedy rozpuścił tłum, jak jest to ujęte, udał się na górę, żeby się modlić w samotności. Nie wiemy konkretnie, o której godzinie udało mu się te 5000 ludzi, mężczyzn i kobiet i dzieci rozpuścić. Podejrzewam, że po tym, co doświadczyli, to oni nie chcieli zbyt szybko odchodzić. Ale prawdopodobnie pod wieczór, tak jak Słowo Boże mówi, on został sam. Być może o godzinie 21 na przykład udał się na górę i się modlił. Z 24 wersetu dowiadujemy się, że uczniowie przepłynęli już wiele stadiów. Ewangelia Jana doprecyzowuje to na tyle, że możemy powiedzieć, że odpłynęli około 5 kilometrów. Do przepłynięcia mieli, do tego miejsca, gdzie się udawali, w zależności od tego, jaką drogą płynęli, komentatorzy Słowa Bożego mówią, że między 7 a 8 kilometrów. Czyli byli troszkę za połową i zmagali się z przeciwnościami, z wiatrem, z burzą, z falami. I takie gwałtowne burze, które pojawiały się nad Jeziorem Galilejskim, nie były czymś niezwykłym. Werset 25 mówi nam, że była już 4 nad ranem, kiedy uczniowie zobaczyli Jezusa, jak szedł po falach. Minęło już wiele godzin, więc musieli być naprawdę umęczeni. Być może już minęło około 7 godzin, jak oni wiosłowali, i wciąż byli bliżej środka jeziora niż celu. Do tego być może nie było im zbyt przyjemnie z tym, że Jezus ich odesłał, bo może oni też chcieli Jezusa, by obwołać już królem i zabrać się z nim do Jerozolimy i z tego korzystać. Tymczasem nie do końca to rozumieli. On ich wysłał i jeszcze trafili na burzę i męczą się i nie wiedzą kiedy i czy dopłyną do brzegu. W Ewangelii Marka, w opisie z Marka znajdujemy informację, że Jezus zobaczył ich, jak walczą z falami z góry, gdzie On się modlił. Czy nie mógł uciszyć burzy z tamtego miejsca, będąc na górze, widząc, że się zmagają? Nie mógł tam powiedzieć wiatrowi, żeby ustał? Widocznie Jezus uznał, że po nakarmieniu 5000 potrzebują kolejnej lekcji. Jezusa idącego po wodzie. W wersecie 26 czytamy, że oni aż krzyknęli, kiedy Go zobaczyli. Co mnie nie dziwi, bo pewnie zareagowałbym tak samo. I tutaj rozpoczyna się ta lekcja. 27 werset. Jezus ich uspokaja. Zwróćmy uwagę, że na razie Jezus nie uspokaja burzy, bo chce czegoś istotnego ich nauczyć. I patrząc na okoliczności, daje im ciekawe polecenie. Nie bójcie się. Odwagi, nie bójcie się. Czyż nie przywodzi to na myśl słów wypowiadanych przez Boga, chociażby za pośrednictwem Izajasza? W 41 rozdziale czytamy tam słowa: bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie: nie bój się, ja Cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, Ty garstko Izraela, ja Cię wspomogę, mówi Pan. Spójrzmy na werset 28 naszej historii. Powiedzieć, że reakcja Piotra jest niezwykła, to nic nie powiedzieć. No ale i sytuacja jest absolutnie niecodzienna. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Można przetłumaczyć to zdanie, Panie, ponieważ to Ty jesteś, bo Piotr wie, że to jest Jezus, ponieważ to Ty jesteś, każ mi przyjść. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym warunkiem pierwszego stopnia. Jeżeli jedno zdanie jest prawdziwe, jeden fakt jest prawdziwy, to drugi też musi się wydarzyć, nie dopuszczając wyjątków. Ponieważ Ty jesteś, Panie, każ mi przyjść. Ponieważ to jesteś Ty, ja mogę przyjść do Ciebie. I Jezus faktycznie w 29 wersecie daje mu polecenie, przyjdź. A Piotr wychodzi z łodzi i to robi. Niezwykła historia. Przychodzi do Jezusa po wodzie. W wersecie 30 czytamy jednak, że zapomniał o wcześniejszym poleceniu Jezusa, nie bójcie się. I patrząc na okoliczności, rozprasza się. Potężny wiatr go przeraża i zaczyna tonąć. Wiecie, nie mogę zbyt wiele powiedzieć o chodzeniu po wodzie, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do obrazu chodzenia po linie. Pamiętam, jak parę lat temu, będąc jeszcze w Warszawie, korzystając ze słońca na polach mokotowskich, czytałem książkę, czekając prawdopodobnie, jak Ania skończy pracę. I w pobliżu, gdzie byłem, przyszedł jeden chłopak i dziewczyna, rozłożyli plecaki, wyjęli taśmę, odpowiednie naciągi i rozwiesili taką linę, taśmę 30 cm nad trawnikiem między drzewami. I rozpoczęła się ciekawa lekcja. Otóż ten chłopak zaczął uczyć tą dziewczynę, jak chodzić po linie. Poczytałem sobie potem na ten temat i się okazało, że to jest taka nawet nowa moda wśród pracowników korporacji dużych w Warszawie. Chodzenie po linie, bo to uczy radzenia sobie ze stresem, odprężenia, złapania odpowiedniego balansu. Mówi się work-life balance, całą filozofię do tego doprawiono. Się okazało, że sporo ludzi postanowiło uczyć się tego. Niemniej jednak lekcja przebiegała całkiem sprawnie, a dziewczyna robiła postępy. I chłopak sprzedawał jej podstawowe zasady, że nie może rozglądać się na boki, że nawet to, co Shrek osiołkowi tłumaczył nad przepaścią, kiedy szli tam gdzieś, było nie patrz w dół i potem ten osiołek mówi tylko w dół nie patrz, w dół nie patrz. I potem jak spojrzał, mówi Shrek, ja w dół patrzę. No dokładnie tego samego uczył tej dziewczyny, żeby nie patrzyła w dół, żeby nie patrzyła na stopy, że powinna się skupić, uspokoić, znaleźć punkt i do niego powoli zmierzać. Takich samych zasad musiał przestrzegać Nick, gdy szedł nad kanionem na wysokości ponad 430 metrów. Tak samo jak ta dziewczyna, która szła 30 centymetrów nad trawnikiem w Warszawie. On też kiedyś stawiał pierwsze kroki i gdy dochodził do perfekcji, stopniowo zwiększał wysokość, aż doszedł do takiej wprawy, że stwierdził, że może przejść nad kanionem. Różnica między nimi była taka, że ona co chwilę spadała bez konsekwencji, a on, nie mając żadnej asekuracji, nie mógł pozwolić sobie na żaden błąd. Nie było pod nim siatki zabezpieczającej, nie był przyczepiony żadną liną. A ziemia znajdowała się zdecydowanie za daleko, żeby przeżył taki upadek. Wcześniej powiedziałem wam, że musicie mi uwierzyć na słowo, że Nick przeszedł nad kanionem, ale teraz chciałbym pokazać wam kawałek tego filmu, jak Nick właśnie pokonywał kanion.
Praise you, God. Praise you, Jesus.
Death-defying scenes as daredevil Nick Wallander completes a high wire walk 457 meters over the Grand Canyon.
Praise you, Jesus.
You're doing good.
Lord, help this cable to calm down. Command it in your name, Jesus, with the authority of God. Praise. Yes, Jesus. That's my king. Praise you. Praise you, Jesus.
Nie będę próbował odpowiedzieć na pytanie, po co on to robił, ale chciałbym, żeby to było pewną ilustracją. Kiedy on udziela wywiadu chwilę po tym, jak udało mu się dojść do końca, on tam mówi o tym, że nigdy w życiu nie musiał utrzymywać takiego skupienia jak podczas tego wyczynu. Przez cały czas tej drogi on się modlił. Tam ktoś policzył, że 63 razy mówił, że Jezus jest jego Panem. On się modlił, żeby uspokoił wiatr, żeby uspokoił linę, żeby pozwolił mu dojść do końca. Jak mówiłem, zasadnicza różnica między Nickiem a tą dziewczyną z parku była taka, że on nie miał asekuracji, ale on skupił się zupełnie na tym celu i wzywał Jezusa, żeby mu dopomógł. Piotr, wracając do naszej historii, zwróćmy na to uwagę, że chociaż zwątpił, on miał asekurację, dlatego że on przyszedł do Jezusa. Jezus go uchwycił. Tu trzeba podkreślić to, że Piotr ruszył na jasne wezwanie Jezusa, kiedy usłyszał przyjdź, i że poszedł w kierunku Jezusa, a nie wyszedł z łodzi i zaczął spylać po wodzie gdzie indziej. Bo wtedy, kiedy by się zląkł, to Jezus by go nie uchwycił, nie podniósł. Piotr miał asekurację po sobie Jezusa. Mam smutną refleksję, że my w naszej drodze za Panem, do Pana, częściej przypominamy dziewczynę z pól mokotowskich na 30 centymetrach, niż Nika, który pokonuje kanion, szepcząc modlitwę. Niby chcemy iść po tej linii i ćwiczymy, ale boimy się wznieść na taką wysokość, gdzie coś by zaczynało nam zagrażać. Najwyżej spadniemy z tych 30 centymetrów i nic nam nie będzie. Dlaczego boimy się wejść wyżej? Jezus wzywa nas w tej historii, byśmy się nie lękali, byśmy się nie bali. Mamy ufać, bo ja jestem. Dlaczego nie mielibyśmy ruszyć w podróż na linię nad Wielkim Kanionem? Dlaczego nasze życie modlitewne miałoby się ograniczać do dziękowania Panu Bogu za posiłek? Ewentualnie latem, jak chcemy zjeść zapiekankę nad morzem, to poprosimy, żeby nic nam się nie stało, a jednocześnie mamy w torebce jakieś leki w razie czego. Dlaczego nie mielibyśmy dosłownie wszystkiego oddawać w modlitwie Panu? Dlaczego nasze głoszenie Ewangelii miałoby ograniczać się do tego, że opowiemy komuś o Jezusie, jeżeli nas grzecznie o to zapyta i to będzie w takich okolicznościach, że nikt nie zostanie urażony, nikt nie będzie na nas zły albo nie powie nam czegoś nieprzyjemnego? Dlaczego raczej nie mielibyśmy być prowadzeni przez Ducha Świętego, chociażby przed władze miasta? Dlaczego nie mielibyśmy głosić Ewangelii współpracownikom, szefom, naszym nauczycielom? Ostatnio młody Przemek mi opowiedział, jak rozmawiał ze swoją nauczycielką i skłonił ją do tego też, żeby czytała Biblię. I to było dla mnie piękne. Dlaczego nasza ofiarność, czy to czasu, czy pieniędzy, miałaby się ograniczać do oddawania tego, co nam zbywa? Dlaczego mielibyśmy oddać Bogu dziesięcinę tylko w wypadku, jeżeli wynosi te 10% mniej procent, niż jesteśmy w stanie odłożyć sobie na spokojnie w tym miesiącu? Dlaczego nie mielibyśmy raczej pójść za przykładem uczniów z Dziejów Apostolskich, którzy wszystko sprzedawali i przynosili do kościoła, żeby służyło? Dlaczego nie mielibyśmy spróbować w nasz napięty grafik wpisać sobie wszystkich rzeczy, które proponuje nam program tygodnia w kościele, łącznie z lekcją szydełkowania? Dlaczego mielibyśmy móc ewentualnie wybaczyć komuś to, że nie odebrał od nas telefonu, chociaż tak naprawdę czujemy, że mógł to zrobić, a nie mielibyśmy wybaczyć komuś zdrady? Dlaczego mielibyśmy wierzyć, że Jezus uwalniał od demonów i choroby, a nie mielibyśmy faktycznie oczekiwać, że uwolni nas dzisiaj od papierosów, od alkoholu, od pornografii, od innych grzechów i zniewoleń? Dlaczego mielibyśmy ufać, że Bóg prowadził ludzi w czasach nowotestamentowych, a nie mielibyśmy ufać, że może nam wyraźnie objawić swoją wolę konkretnie dla mojego życia? Dlaczego nie mielibyśmy pytać Go o naszą pracę, nasze studia, nie ufać, że wskaże nam odpowiedniego partnera życiowego, jeżeli to jest Jego wolą? Dlaczego mielibyśmy ufać, że Słowo Boże pokrzepi nas w niedzielne przedpołudnie, ale kiedy przechodzimy największą burzę w naszym życiu, zaczynamy szukać psychologa, który nam pomoże? Dlaczego w naszym zaufaniu Panu nie mielibyśmy doświadczać więcej rzeczy niemożliwych? Dzisiejsza historia jasno pokazuje, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwej. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, dwa rozdziały dalej, uczniowie, którzy nie mogli sobie poradzić z wypędzeniem demona, pytają się Jezusa, dlaczego nie mogli tego uczynić. A On im odpowiada, dla niedowiarstwa waszego, Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Nie chcę dzisiaj powiedzieć, że od teraz we wszystkim będziesz miał zwycięstwo. To nie jest takie kazanie motywacyjne. Bierzmy się do pracy, nie patrzmy na przeszkody, idźmy, działajmy, wszystko nam się powiedzie. Nie powiem tego, że twoja rodzina nawróci się w przeciągu najbliższego roku. Nie powiem ci, że nie zachorujesz. Nie mogę tego powiedzieć, ale powiem z pełnym przeświadczeniem, że Jezus może pokonać wszystko. On może uczynić wszystko, bo On jest. I On jest suwerennym Bogiem, który ma nad wszystkim kontrolę. I dlatego mogę to powiedzieć faktycznie. Nie patrz na przeciwności, ale skup się na Jezusie. Patrz na Niego. Pytaj Go o Jego wolę dla twojego życia. A jeśli dostaniesz odpowiedź, masz pewność, że coś jest zgodne z Jego wolą, to wtedy ruszaj. Nie rozglądaj się. Wtedy się nie bój, bo On jest twoją asekuracją. Psalm 37, 23 werset mówi: Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Tak jak zasady chodzenia po linie są takie same, niezależnie od wysokości, na której się to robi, tak jest w naszym podążaniu za Jezusem we wierze. Niezależnie od okoliczności, jakie nam towarzyszą, zasady mamy podane w Piśmie Świętym, jak mamy kroczyć za Jezusem. One są niezmienne, niezależne od tego, czy przeżywamy dobry czas, czy zły czas, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, zdrowi, czy chorzy. Jeśli podążamy za Panem, to wtedy mamy w Nim ochronę, mamy w Nim asekurację. Werset 31 naszego fragmentu mówi o tym, że Jezus ratuje Piotra i zostawia go z pytaniem, na które Piotr nie może odpowiedzieć. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Widziałeś już wcześniej, jak uciszyłem burzę. Widziałeś, jak idę po wodzie. Ba, sam po niej szedłeś. Widziałeś, jak uzdrawiam i zobaczysz jeszcze wiele innych rzeczy. Dlaczego zwątpiłeś? Pytanie to najprawdopodobniej wprowadziło Piotra w zakłopotanie. Czy to pytanie wprowadza ciebie dzisiaj w zakłopotanie? Dlaczego zwątpiłeś? Tyle już widziałeś i tyle doświadczyłeś. Dlaczego wątpisz? Jezus jest dzisiaj tak samo obecny i jest gotowy, żeby ciebie uchwycić, podnieść, po raz kolejny uratować, dać następną szansę. Dlatego może trzeba nam zawołać tak jak ojciec opętanego chłopca w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, w 24 wersecie. Gdy Jezus powiedział do niego, wszystko jest możliwe dla wierzącego, on odpowiada, wierzę, pomóż niedowiarstwu mojemu. Nasza historia kończy się tym, że Jezus ratuje Piotra, a kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Lekcja się zakończyła, ale wykonuje pracę w apostołach, zmienia ich. Widząc to, co się wydarzyło, wyznają, że Jezus jest prawdziwie Synem Boga. Nasza lekcja dzisiaj też się powoli kończy i też powinna doprowadzić nas do wyznania: Jezu, naprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Gdzie praktycznie możemy zastosować dzisiaj w naszym życiu to, czego Jezus uczył Piotra poprzez chodzenie po wodzie? Milion sposobów. Właściwie we wszystkim powinniśmy stosować dzisiejszą lekcję. Chcę jednak zaproponować nam zastosowanie tego w trzech aspektach, które dotyczą każdego z nas, jak tutaj dzisiaj siedzimy. Po pierwsze, w naszym radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, w naszym życiu, gdy zmagamy się z tak zwanymi burzami. Po drugie, jak możemy to zastosować w podejmowaniu śmiałych decyzji. I po trzecie, w prowadzeniu uświęconego życia i głoszeniu Ewangelii. Jak zastosować tę lekcję, gdy mierzymy się z burzami w naszym życiu? Chociaż okoliczności byłyby nie wiem jak bardzo złe, skup swoją uwagę na Jezusie. On pokazuje wyraźnie w tym fragmencie, że jest ponad wszystkim i ma władzę nad wszystkim. Skup się na Nim. Przychodzą mi tutaj na myśl słowa dobrze nam znanego hymnu ze śpiewnika pielgrzyma: Zwróć swój wzrok na Jezusa. Druga, trzecia zwrotka mówią: że mamy zwrócić swój wzrok na Jezusa, gdy staczamy z ciemnością swój bój. On, królestwo diabła, zwyciężył już. W nim jest światłości i mocy zdrój. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska i krzyż. On ciężary zdejmie twe, ulży ci. Tylko wierz i do Niego się zbliż. On naprawdę ci ulży. Być może czegoś w tym momencie ciebie uczy. W naszej historii uczniowie przez wiele godzin walczyli z wiatrem. Jak mówiłem, Jezus nie uciszył tej burzy, jak tylko tego dostrzegł gdzieś z daleka, ponieważ miał lekcję dla nich. W naszym życiu burza wielokrotnie zdarza się tak, że trwa dłużej, niż my byśmy chcieli. Często przychodzą okoliczności, straszny wiatr każe nam zwątpić. W tej sytuacji zwróć swój wzrok na Jezusa i skup się na Nim. Wciąż pozostaję pod wielkim wrażeniem rozmowy, którą miałem w tym tygodniu. Przeprowadzałem wywiad z siostrą Basią z naszego zboru, można go przeczytać w PS-ie, która zmagała się z wielką burzą w ostatnim czasie. Jest ona dla mnie żywym świadectwem, że to, o czym teraz mówię, jest prawdziwe i ma zastosowanie, że Jezus podnosi, że ratuje w największej burzy, kiedy po ludzku powinniśmy zwątpić, kiedy psycholog by powiedział, że masz prawo być zraniony do końca życia. Kiedy rozmawiałem z Basią, ona z pamięci wyrecytowała mi swoje najukochańsze fragmenty Pisma Świętego, które w największej burzy pomogły jej przetrwać. I to jest dla mnie piękne świadectwo. Drugie, jak zastosować dzisiejszą lekcję w naszym podejmowaniu życiowych decyzji i trwaniu przy nich? Nie tylko w podejmowaniu decyzji, ale też w trwaniu przy tych decyzjach. We wszystkim, drodzy, powinniśmy poszukiwać Bożej woli dla naszego życia. W kwestiach dużych i tych mniejszych. Niestety jest tak, że częstokroć zupełnie nie myślimy w ten sposób i naturalnie czynimy plany, gdzie będziemy mieszkać, czy zmieniamy mieszkanie na większe, czy będziemy budować dom, jakie studia wybieramy i w związku z tym, w jakim mieście będziemy studiować, jaką pracę mamy wybrać, kształcimy się w tym kierunku, planujemy, jak spędzimy wspaniale nasz urlop. I w takich przyziemnych sprawach może nam nawet nie przyjść do głowy, by pytać w modlitwie Boga o objawienie Jego konkretnej woli dla naszego życia. Słowo Boże z taką postawą rozprawia się w liście Jakuba. W 4 rozdziale, 13 wersecie czytamy: a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Taką powinniśmy mieć postawę we wszystkim, żeby szukać na kolanach woli Bożej i pytać się i mówić potem, jeżeli Pan zechce. Ale jeżeli mamy tą pewność, jeżeli się upewniliśmy, że kierunek, który obieramy, tam czeka na nas Jezus, to ruszaj śmiało, nie patrząc na okoliczności. Tak jak Piotr, mimo że to niemożliwe było chodzić po wodzie, jeżeli masz zielone światło od Jezusa, że to jest Jego wola, ruszaj, a On to pobłogosławi. I On jest wtedy twoją asekuracją. Nawet jak się potkniesz, to nie zginiesz. To właśnie w tym aspekcie możemy albo pozostawać na wysokości 30 cm, albo wybrać się nad kanion. Dla mnie namacalnym, bardzo żywym świadectwem prawdziwości tego słowa jest to miejsce, z którego wypowiadam te słowa. Miejsce, w którym parę lat temu leżały zasikane materace i kupa śmieci. Wtedy modliliśmy się, szukaliśmy woli Bożej, szukaliśmy potwierdzenia, a kiedy je otrzymaliśmy, kiedy w modlitwie pastor miał pełne przeświadczenie, że to miejsce jest dla nas, to już nie musieliśmy się rozglądać. Nawet nie powinniśmy szukać innego ubezpieczenia niż to, którym jest Jezus Chrystus. Gdybyśmy czekali, że miasto nam zapewni, że sprzedadzą nam to miejsce na pewno po paru latach. Jeżeli byśmy czekali, że ktoś nam zagwarantuje, zanim podjęliśmy tę decyzję, że dostarczy nam drewno na budowę dachu. Jeżeli w wielu innych kwestiach, czy to dźwigu, czy różnych ofiar, byśmy czekali, jeżeli byśmy rozglądali się w koło, Jeżeli byśmy zważali na okoliczności, to dzisiaj prawdopodobnie dalej byśmy się gromadzili gdzieś koło warsztatu samochodowego i nie mielibyśmy ani pół kolonii dla dzieci, ani zimowiska, ani nie planowalibyśmy latem ewangelizacji. Nie mielibyśmy takiej przestrzeni, nie mielibyśmy miejsca, w którym moglibyśmy zastanawiać się, co więcej możemy uczynić dla Pana. A to, co się wydarzyło, buduje naszą wiarę, buduje moją wiarę i sprawia, że tym bardziej chcę dalej podążać tą drogą, chcę wierzyć, chcę nie patrzeć na okoliczności. Jeżeli tylko będę miał pewność, że jest dana rzecz wolą Bożą dla mnie, dla nas, to będziemy doświadczać cudownych rzeczy, bo Pan Jezus jest naszym ubezpieczeniem. Możemy ruszać, ale mamy być skupieni na Nim. Nie wiem, jakie szczególne plany Bóg ma dla ciebie, ale nie mam wątpliwości co do tego, że Jego wolą dla każdego z nas, bez wyjątku, jest to, byśmy prowadzili na świecie życie uświęcone i żebyśmy głosili Ewangelię, bo Pismo Święte nam to mówi wyraźnie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty i Jezus posyła wszystkich swoich uczniów, że mamy głosić Ewangelię. Dlatego wierzę, że dla każdego z nas Pan ma jakiś indywidualny plan i powinniśmy zabiegać, żeby znaleźć wolę dla naszego życia. Ale to, co nas jednoczy, na pewno wolą Bożą dla każdego z nas jest to, żebyśmy żyli bez grzechu, żebyśmy dążyli do uświęcenia i żebyśmy głosili Ewangelię. I właśnie w tym, po trzecie, jak możemy zastosować lekcję płynącą dzisiaj ze Słowa Bożego, z Ewangelii. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Piotra. Chociaż nie było mu pewnie przyjemnie usłyszeć, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś. To bez wątpienia całe to wydarzenie przyczyniło się do niezwykłej przemiany Piotra. On podjął decyzję, że nieważne co, będzie szedł za Panem. W końcu szedł nawet po wodzie, więc nieważne co, on powiedział, że będzie szedł za Panem. I my też taką decyzję powinniśmy podjąć. To była lekcja, aby nie patrzeć na okoliczności, skupić się na Jezusie i iść za Nim. I w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, w 33 wersecie czytamy wyznanie Piotra: Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Tak to zmieniło Piotra, że on, wiemy, że on był porywczy i mówił tak, co myślał z serca i zawołał to do Jezusa, ale on naprawdę to myślał. Rzeczywistość zweryfikowała, że jeszcze nie był na to gotowy w tamtym momencie, bo też musiała się wypełnić wola Boża. Jezus musiał być pozostawiony. I nieraz my tak patrzymy na tego Piotra negatywnie, że co to tak on powiedział, takie rzeczy, a potem trzykroć się zaparł Jezusa. My wiemy, że Piotr znów wystraszył się, zwyczajnie, po ludzku, patrząc na okoliczności, przestraszył się, potknął się. Ale zwróćmy uwagę, albo zastanówmy się, gdzie byli inni uczniowie w tym momencie. Znikli. A Piotr szedł za Jezusem. Szedł za Jezusem i znowu się stało to, że patrząc na okoliczności, zwątpił. I czytamy dalej w tym 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 61 wersecie, kiedy już trzykrotnie się zaparł i kur zapiał. Czytamy: Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedł na zewnątrz, gorzko zapłakał. Nie czytamy tutaj, że Jezus spojrzał na niego takim spojrzeniem pełnym rozczarowania, zgorszenia. Piotrze, co ty tutaj? Piotr się zasmucił, zapłakał, bo upadł. Ale ja wierzę, że Jezus spojrzał na niego z miłością. Wiemy to, bo potem go podniósł. Potem, kiedy zmartwychwstał, zaraz go pocieszył, przyszedł do Piotra, objawił mu się. A Piotr dalej przechodził proces przemiany. Po zmartwychwstaniu, gdy Jezus przychodzi spotkać się z uczniami nad to samo jezioro, gdzie Piotr chodził po wodzie, tam mamy ciekawy opis. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale to znajdujemy, że kiedy jeden z uczniów, ten umiłowany Jan, rozpoznał i mówi: Pan to, co robi Piotr? Szybko się przepasał i on nie usiedział w łodzi. Po raz kolejny, wszyscy byli w łodzi, Piotr wtedy wyszedł, żeby iść po wodzie do Jezusa. Teraz też nie wytrzymał. Szybko się przepasał i wyskoczył i wpław ruszył do Pana. Dla mnie to jest piękna ilustracja. Dalej widzimy przemianę Piotra postępującą. Dzieje apostolskie właściwie od początku do 12 rozdziału głównie skupiają się na Piotrze. I tam widzimy niezwykłą przemianę, gdzie dosłownie grożą mu śmiercią. A on mówi, że on już się nie boi, on już nie patrzy na te okoliczności. On rzeczywiście podąża za Jezusem. Mówi, że jest gotowy iść i do więzienia, i na śmierć. I jedno, i drugie go spotkało w końcu w drodze za Panem. Dla mnie najbardziej uderzające jest to, bo rozważam też teraz drugi list Piotra. Nie zwracałem wcześniej na to uwagę, że Piotr pisał drugi list chwilę przed tym, jak został stracony. I pisał to, mając pełną świadomość, że jego czas się kończy. Czy on okazuje w tym momencie trwogę? Nie wiem, czy ja byłbym w stanie skupić się na czymś. A on pisze list, żeby utwierdzać innych wierzących. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale czytamy 10 werset, potem 13-15. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. On się nie trwoży w obliczu śmierci. On się troszczy o Kościół, on się skupia na Jezusie, nie widzi już zagrożeń, ponieważ ma ubezpieczenie w Nim, w Sprawcy i Dokończycielu wiary. Tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, co jest też niezwykłym fragmentem w kontekście tego, co teraz rozważamy. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. I który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. Spójrzmy, utkwijmy wzrok w Jezusie, skupmy się na Nim. Taka droga, takiej przemiany, jaka miała miejsce w Piotrze, jest dostępna także dla ciebie. Od tego, który boi się przyznać do Jezusa, w strachu nieraz upada, patrząc na okoliczności, do tego, który już niczego się nie lęka. Skup się na Jezusie, na tym, który mówi dzisiaj, miej odwagę, nie bój się. Jak Piotr, zostaniesz napełniony Duchem Świętym i będziesz zdolny prowadzić uświęcone życie. I to nie pozwoli, byśmy, jak też Piotr pisze w drugim liście, byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Skup się na Jezusie, nie na przeciwnościach, a On pomoże otwierać ci usta, poprowadzi cię w odpowiednie miejsce, ale nade wszystko wyzwoli cię z więzów grzechu, słabości, bo On ma wszelką władzę. Tylko czy my w to wierzymy? Faktycznie, czy wierzymy w to, tak jak wierzymy w to, że Jezus zmartwychwstał, tak jak wierzymy w to, że chodził po wodzie. Zawołajmy do Pana tak jak ten ojciec opętanego chłopca. Wierzę, pomóż niedowiarstwu mojemu. Powstajmy i zawołajmy do Pana. Miejmy teraz czas na to, żeby w modlitwie odpowiedzieć na to słowo, które słyszeliśmy.